Od malutkiego dziecka ja byłam dziaćka. Mama mogła mnie i przytulić, i pogładzić, i porozmawiać, i ucelować, ale to była dziaćka. I tak mnie koleżanki mówili, wszyscy w rodzinie dziaćka. Potem już dalsze to panie Jadziu. Ale w domu to byłam dziaćka.
Jadźka Supraślanka, część pierwsza. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Ale wie pani, że za granicą nie byłam ani razu. I wcale z tego tytułu nie czuję się, że ja coś mniej wiem od innych, co tam byli. Ale wręcz odwrotnie. Bo ja dużo czytałam, dużo słuchałam. Świat mnie interesował zawsze. A siedziałam w Supraślu po dzisiejszy dzień. Tak jak fizycznie, to tak samo duchowo. W moim sercu, w mojej duszy, w moim umyśle, w moich wspomnieniach jest właśnie Supraśl. I nie zamieniłabym na najpiękniejsze i największe miasto świata. Bo kocham Supraśl. Kocham ludzi. Przeżyłam tyle lat. I ani jednego wroga nie mam. Naokoło mam zawsze pełnych przyjaciół. O. I już. Nie napali się. Szymer zamknie się. Zakręci się.
Jeszcze nie zakręcę, bo jeszcze się pali.
Ale ja zakręcę. Ja zakręcę.
Jeszcze zakręcę. Jakieś 20 minut.
I kochana, i ten piec trzyma nam ciepło do rana następnego dnia. Myśmy postawili ten dom, no wiadomo, po wojnie, ani pieniędzy, ani nic. Dostałam taką starą chalupę od swojej ciotki, która miała już wtedy, jak rozwalali my to ponad 100 lat. A drzewo to było takie, że aż smoła z tego drzewa ciekła. I moja mama mówi, ty Jadźka, wiesz ty co? Ten mówi, Szamreta, to on ten dom stawił ze swoim ojcem. I jak mieliśmy ten dom dostać od cioci, ja wiem, czy to warto, może kupił mi wszystko, spalił, nie? A poszłam, a on mówi do mnie, Jadźka, wiesz ty co? Ten dom przestoi cię, mnie i jeszcze jedne pokolenie. I rzeczywiście, on mówi, kiedyś nie stawiali domów. O tak, pocięli drzewo, dom postawili. Tylko wycinali z drzew same serca. I z tego stawiali domy. I temu takie domy długo stoją. A ja stara i mój dom stary. I tak jest i widzi pani przyjemnie i dobrze i ciepło. Mój dziadek był gajowym, leśniczym. Tam gdzieś za Warszawą już baron niemiecki likwidował całe swoje majątki. Więc zaproponował dla mego dziadka, że jego kuzyn Zachert tu w Supraślu potrzebuje takiego człowieka. I z całą rodziną, babcia i ciocie przyjechali pociągiem, a oni 24 dni jechali z całym dobytkiem. Załadowali na 4 wozy, takie konne, razem z 2 krowami, kilka baranów, drób. Jechali spod Kutna, Strzelce, przyjechali tu do Supraśla. Tata nazywał się Władysław Kwasiborski. Był już wtedy kawalerem. Mama była już też panienką, zapoznali się. Pożenili się w 30 roku. Mama była rodowito Supraślanką. Bardzo dobrą uczennicą. A tu była taka tradycja, że najlepszych uczniów to albo Buchholcowa, albo Zachertowa w porozumieniu ze szkołą wysyłali na dalsze uczenie się. I między innymi mojej mamę wytypowali. A dziadek powiedział, a idź ty Helka, co ty tam będziesz? Mówi, idź o, do roboty, pieniędzy nie ma, żyć trzeba. A mama bardzo chciała, no ale było jak było i musiała pójść do fabryki jako przątka i pracowała tam jako młoda dziewczyna, potem mężatka i tak cały czas. A tata dostał się do pracy właśnie u tego Zacherca do ogrodu. Tam był bardzo profesjonalny ogrodnik i tata przy nim tego fachu ogrodnictwa nauczył się. I potem, jak on już był starszym człowiekiem, Zacher temu zatrudnił na ogrodnika. Tam jeszcze były inne, pracowali osoby w tym ogrodzie, bo ten ogród był przepiękny. Były dwie ogromne cieplarnia, a druga orężernia. Okrągły rok, tam musiały być odpowiednie kwiaty, które były cięte i do pałacu dostarczane do Zacherta, żeby zawsze w pokojach były świeże kwiaty. Róż było niemożliwie dużo odmian. Ta skrzyneczka była taka nieduża, 4 pary słuchawek. Ponieważ nie mieliśmy radia lampowego, tylko kryształkowe, jak to mówili, to już trzeba było poświęcić czas, siąść, posłuchać. Ja po prostu nie odchodziłam od tego radia. Stale tam te słuchawki, co rozumiałam, co nie rozumiałam, bo 37 rok, to ja miałam dopiero 7 rok, ale ja kochałam radio. A moja babcia stale mówiła, jak to może być, jakie to cuda się dzieją. Tam, hen, gdzieś, a ja mszy świętej słucham przez radio.
To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada.
Radyjka nie były tanie, ale ponieważ moja mama bardzo kochała się w takich rzeczach, radia i tam inne, no to kupili te radio. Pamiętam wtedy, jak dzisiaj papież umarł. To Boże, pół mieszkania siedziało, może z 20 osób, sąsiadów i każdy chciał słuchać, a 4 słuchawki. Mama moja brała porcelanowy talerz, na ten talerz kładła słuchawki jedne, przykrywała drugim talerzem porcelanowym. Pogrzeb Piłsudskiego był transmitowany przez radio. Kto tylko mógł z sąsiadów, to przyszedł. Pamiętam ten głos spikera, jak on tak relacjonował. Człowiek słuchał i jakby to widział. Był tak szczegółowy, słowo po słowie, zdanie po zdaniu, z takim osobistym przeżyciem. Oni płakali, ja płakałam, chociaż tego tak nie rozumiałam jeszcze. W 1939 już moja mama naskładała pieniędzy, kupim radio, nie na słuchawki, ale takie, że postawim do tego. Ale niestety wybuchła wojna. Po jakimś czasie wydali zarządzenie, że wszyscy muszą oddać, wszystkie radia. A mama moja mówi, nie oddam. Zakopię w jakiejś skrzynce, a dla nich nie oddam tego radia. Flagę, potem tam takie patriotyczne rzeczy i razem te radio zakopali. No i tak było ono zakopane aż do 1944 roku. I mama potem z ojcem odkopali, ale już nie odbierało. Żulik, zobaczka, chodź. No co? Ja byłam strasznie wścibska. Właściwie to ja mieszkałam prawie całe życie tu na ulicy Nowej. Ale jak tata podjął pracę w tym pałacu, gdzie teraz jest plastik, Bucholcowej. Miała mi tam koleżanki i mówię, Hela, ty, chodź pójdziemy raz do synagogi. Zobaczmy tam, jak jest. sobota po południu, pobiegliśmy tam, a synagoga była tu, gdzie jest 11 listopada, idąc w stronę rynku, stolarni, w połowie tej ulicy. Z brzegu ten dom jeszcze do dziś stoi, mieszkał rabin, a tak dalej w głębi była ta synagoga. Dla mnie to wyglądało tak jakby piętrowy, podłużny dom. Wsunęliśmy się cichutko i stoimy. Patrzymy, tam nie było ołtarza, tylko tam coś takiego jak kazielnica. No i ten rabin tam ubrany w ten pasiastym takim, no i modlą się. A ja mówię, Hela, ale zobacz, żadnej baby nie ma. Ale potem słyszymy głosy tam, a u nich wszystkie kobiety to byli na chórach, galorka taka. I tam oni modlili się oddzielnie, tam kobiety, na dole mężczyźni. No ale przecież my nie wytrzymamy, żeby nie gadać trochę, nie? Jedna do drugiej, tam swoje spostrzeżenie tego. W końcu jeden Żyd oglądnął się, zobaczył nas, dwie dziewuchy, podszedł. Czego wy tutaj? A ja mówię, a co, nie można zobaczyć? Tu się mogli, a nie patrzy, wynoście się stąd. No, a ja jeszcze upieram się, a on za kark mnie i za drzwi razem z Helą. To był chyba 38 jakoś rok, może początek 9. Niemcy to przyszli do nas tak niewidocznie. Byli bardzo krótko i to były obsadzone tylko najwyższe punkty. Poczta, Rada Miejska, posterunek przedwojenny. A ponieważ mój tata trochę niemiecki rozumiał, więc ich pytał. Wszędzie Niemców, a czemu was tylko tutaj siedzi dwóch? I tak siedzicie już tu drugi tydzień. A oni mówią, bo my nie mamy zamiaru tutaj być. Tu do was przyjdą Sowiety. Tatko mówi, wy durne, czy co? Rzeczywiście, po 20, którymś już tu byli Sowieci. Sowiety to już list taką pompą. A jeszcze bardziej mnie zdziwiło, że przy wjeździe do Supraszla bramy powiktalne były zrobione. Przez tych przedwojennych różnych sympatyków Rosji, komunizmu. Nie było dużo, może 10 osób, może mniej, może więcej. I tam już tradycji tego powitania to ja sobie nie kojarzę. Ale ta brama to mnie do dziś w oczach stoi. Te kołki górne, dolne i przyozdobione gałęziami, świerka sosny tako i powtykane jakieś tam kwiatki. Biegaliśmy z koleżankami, kolegami zobaczyć. Jeszcze Sowiety nie zdążyli dojechać. A potem już byliśmy tu bliżej tartaku, patrzyli, jak te wojska już wjeżdżają. Do mamy mówię, mamo, to żołnierzy takie? Takie oni brzydkie, jak oni źle poubierane. Tłum taki, nie miałam tego skojarzenia, że to wojskowe, bo miałam i wujków, kuzynów, znajomych. To jak nieraz do mamy, do ojca przychodzili, ja patrzyłam, ależ on ładnie wygląda. A to dla mnie był szok. Obszarpane, szaro, brunatno, takie zielonkawo, trudno określić kolor tego. Jeden jakimś tam paskiem, drugi grubym sznurem przewiązany. To szyneli ich, wie pani. Jak przyszli te czubaryki, jak my ich nazywali tutaj, zacherty już uciekli przedtem, od razu część wojska oczywiście w tym pałacu Bucholców, tam mieszkali jakiś czas. A potem, wie pani, wojsko zajęło te budynki zacherta i klasztorne. Tam Selezjanie byli przed samą wojną. Tam była niezliczona ich ilość. I mało tego, w każdym domu prawie też soldaty mieszkali. U nas na przykład w kuchni było 4, spało normalnie silniki, ładnych kilka miesięcy. A w pokoju był lejtynant, oficer. W pokoju spał z nami. Czy pani wierzy w to, czy nie, że jak oni do tego pałacu Błądza weszli, to te wszystkie róże, te przepiękne klomby, to wszystko zbili, kopali, poniszczyli, zasypali czerwono cegło z farby i na środku gwiazda czerwona, cierpi błąd i to były takie klomby. Płakałam. Duża byłam już dziewczyna i płakałam, patrząc, jak oni te róże ścinali, wywalali, a te piękne nimfy to tam gdzieś do chlewa jakiegoś wrzucili, ale ona przetrwała całą wojnę. I gdzieś stoi ta właśnie nimfa. Najbardziej religijny potrafi zostać bandyto i większy bandyta zrobi się człowiek mądry, szlachetny, dobry. Na to nie ma recepty. Że to jak jakiejś zaczarowanej różdżki. Miałam takich sąsiadów, bawiliśmy się wspólnie i pewnego razu on mówi do nas tak: wiecie co, chodźcie, co ja wam pokażę. Zaprowadził nas do chlewka. My patrzymy, a tam wszystkie obrazy święte. Krzyż, wszystko w chlewku. Moja mama powiedziała, że Pan Bóg był przedtem, a teraz to już nie ma Pana Boga, że do cerkwi nie trzeba chodzić. No, to był pierwszy mój szok. Byłam z koleżankami w środku tego zniszczonego klasztoru. Tam wojsko, tak jak opowiadałam, stało. Pamiętam, na środku był przepiękny Chrystus namalowany. Wszędzie ikony, to wszystko poniszczyli, podrabali. Ten ikonostas scalny był pobity. Część w ogóle nie była. Mówią, że gdzieś wywieźli. A tego Pana Jezusa nie dali rady nic zrobić. I ten Chrystus tak wysoko, niebieski kolor nieba, czerwono i jeszcze jakieś tam inne szaty, całego postrzelali. To popatrzyli my i zaczęli płakać. W moim domu był tylko jeden taki komunista, bardzo młody, który potrafił wymandrzać się. Ale ci pozostali trzej, to tylko do mojej mamy i do ojca powiedzieli: ty z nim nie gawaruj, to durak. Bo to byli trochę starsi już, około 30. Dusze ludzie. Oni jak byli na kuchni w swoim pułku w klasztorze, mieli dyżur, gotowali, to zawsze przynieśli. A to smalcu, a to posnowo masła, to była taka margaryna, kaszy, a to tego, to owego. A mama z kolei dla nich, a to placki ziemniaczane, a to tego. Naprawdę, dusze ludzie byli. Dusze. Jak odchodzili na fiński front, każdy jeden z nich przychodził i mówił, łącznie z tym oficerem: Galeneczka, do mojej mamy, mama Helena, a oni Galeneczka mówili, Galeneczka, daj jakoju maleńkuju inkonku, choć obrazek, znaczy daj. A może masz chrzestik maleńki? I wie pani co? To był rok może 48, 9. Przychodzi z Leningradu list i jeden z nich pisze do mojej mamy list, adres zapamiętał i dziękuję mamie za ten chrzestik, co ty dała, Galineczka. Ja przetrwał wojnę i wierzę, że mnie etot chrestik uchronił. I pisze, jeżeli będę miał jakąś możliwość, to ja do was kiedyś przyjadę, ale niestety nie przyjechał. Płakała i mama, i ja. Jaki to ze mnie tere hojrak? Zresztą i przed szpitalem to ja już miałam problemy z chorzeniem. A tere to już w ogóle.
Może jakoś pomóc?
Nie, dziękuję. Ja o tere tutaj. O! No my do szkoły musieli pójść. Poszli do tej szkoły. Dzieci nie chcieli uczyć się w ogóle, pomimo, że my z naszego terenu rzadko kto się po rusku nie rozumiał. Bo tu było dużo ludzi ze wsi, starsi ludzie, na przykład mój dziadek dobrze umiał po polsku mówić. Ale jemu łatwiej było tak zwane po prostemu, czyli takich jak jeszcze do dzisiaj na wsiach naszych. Niektórych, nie to po polsku, nie po rusku, nie po białorusku. Wyobraża pani sobie, żeby dzieci nie chcieli uczyć się? Nie było z czego przepytać. Same dwójki nic nie rozumieją. I wie pani, po nowym roku zrobili szkołę w języku polskim, a język rosyjski i białoruski był jako język obcy. Czy pani sobie to wyobraża? Inicjatywa klas siódmych, piątych, ale oni przychodzili do nas i mówili, nie uczcie się, my też nie uczymy się po rusku. I buntowali nas, a my młodsze klasy to tylko w to nam graj. I tak wyszło, że cała szkoła buntowała się. Musieli zrobić szkołę w języku polskim. Ciekawe, co? I nie wiem, czy to ktoś o tym nawet kiedykolwiek mówił, czy wie? No co? Co? Uciekaj! Uciekaj! Przyszła Żydóweczka, nieduża taka, i nazywała się Jelizaweta Masijewna, czy Miesijewna, czy Mosijewna. I przynosi pod pacho olbrzymią mapę. Może takie jak ta moja ściana, ja wiem. Rozwiesza na tablicy tą mapę i mówi, że będzie uczyć nas geografii. Trochę po polsku, trochę po rusku, bo to już wprowadzili polski język. No i pamiętam jak dziś słowo w słowie. Pamiętam i swoim dzieciom to zawsze mówię. Przekazujcie to dalej. I oni wiedzą. No. I rozwiesiła tę mapę i mówi tak. Wot widzicie, będę mówić po polsku. O widzicie, tutaj wielki sowiecki sojusz. A tutaj Białoruś. A gdzieś Białostok. A tutaj ją palcem pokazuje. Nasz Supraś. W klasie cisza. A jeden, taki Krzysio Dobrowolski, on już nie żyje, wstał i mówi tak. Tutaj sojusz, tutaj Białoruś, tu Niemcy, mówi. A gdzie Polska? Tak do niej. A ona mówi tak. Polsza? Ona była, ale jej nie ma i nigdy nie będzie. A on pod nosem, to jeszcze nie wiadomo. A ona, czto, czto? Co, co? A drugi taki chuligodowaty trochę chłopiec mówi, gówno. Jak sala nie ryknie śmiechem, a ona, co, co? Co on powiedział, co on powiedział? Nikt nie zdradził. Te lekcje to ja będę umierać i będę pamiętać. Wyobraża pani sobie, żeby dzieci z trzeciej klasy byli tak patriotycznie nastawione w szkołach? Wie pani, wojnę, grozę wojny zrozumiałam wtedy, jak zaczęli Sowieci wywozić ludzi na Sybir, kolegów moich, koleżanki, w nocy przyjdą na furmanki i do Białegostoku na kolej. Do nas przyszedł kolega mojej mamy, który w tym Sowiecie pracował i mówi: Hela, przykro mi, ale wy jesteście na liście do wywiezienia. Wynieś z domu Tadzika, to był mój brat malutki, no, miał niecałe półtora roku, czy rok czy ten. Mówi, ale to wynieś gdzieś do obcych. Chociaż, mówi, dzieciak zostanie. A wy szykujcie się. To mama dla mnie palto takie grube, kilka pary tufniaki. Zwykle ze szmaty szyte najpierw spody, wypikowane z jakiegoś grubszego materiału oteło, o, tutaj, takie długie do pulowy lytki, albo na guziki, albo sznurowane. Więc mama naszyła parę par dla każdego i zawsze starała się, żeby choć dwa ogromne bochny chleba było. Jak już ten chleb upieczony, świeży, wtedy my zjadali tamten, bo musiał być w rezerwie chleb, jak przyjdą już wywozić. W nocy budzę się, Boże, co to dzieje się? Mama płacze, tatko, poklękali, mnie zbudzili, modlić się. Niemcy pognali Sowietów.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Jaćka Supraślanka, część pierwsza. O swoim mieście opowiadała Jadwiga Żelężyk.